gość babiego lata.
Jest nim dzisiaj ksiądz Jacek Markowski, kapelan, duszpasterz klubu, właściwie nie wiem jak to powiedzieć, drużyny Lecha, tak?
Tak, dokładnie, drużyny. Jestem drużyny. Przede wszystkim od drużyny.
W przeszłości piłkarz, tego co wiem, ale o tym za chwilę.
Amator.
Tymczasem chcemy zacząć od tego dnia, w którym jesteśmy. Jesteśmy w tak zwanym międzyświęciu, między świętem pracy, a jutrzejszym świętem konstytucji. I ksiądz, który nas bardzo pilnie słucha, jak się okazuje, w piątek usłyszał tutaj taką dość kontrowersyjną tezę. Z naszej anteny padła podobno i wiemy nawet, kto rzucił, nie będziemy już mówić. To nie praca, mówi ksiądz, lecz i uciążliwość jest karą za grzech. To nie jest tak, że powinniśmy traktować pracę jako robotę, czyli to, co musimy z bólem i znojem wykonywać. Jak to właściwie jest? Jaki jest początek tego?
No właśnie, tak to jest, że my traktujemy czasami pracę jako karę, bo jest ona trudna, trudno się pracuje, ale myślę, że właśnie ci, którzy tej pracy nie mają, to bardziej widzą, jakim praca jest dobrodziejstwem. A dlaczego praca nie jest karą? No odwołajmy się do Księgi Rodzaju, opowiadanie o stworzeniu świata, człowieka, o raju i przy grzechu pierworodnym jest mowa o tym, że w konsekwencji tego grzechu Adam ma pracować w pocie czoła, a ziemia będzie mu rodziła cierni oset. Więc ta uciążliwość pracy, jej marne efekty niestety są w konsekwencji tego, że człowiek przez swój grzech zakłócił tą harmonię, porządek we współczesnym, wówczesnym i we współczesnym świecie i stąd te kłopoty. Ale na początku tak nie było.
Czyli to jest tak, że właściwie, no dobrze, ale jeśli nam właśnie nie wychodzi w pracy, jeśli się czujemy postponowani, jeśli nie mamy sukcesu, to wtedy mamy prawo do takiej myśli, że oto jest to kara za to, co być może zbroiliśmy wcześniej. Ciężka sprawa.
Tak, ciężka sprawa, bo trudno wszystkich wrzucić do jednego worka, prawda? Nie odpowiadamy za grzechy wszystkich innych. Nie da się ukryć, że nikt z nas nie jest aniołem, każdy ma swoje słabości. I to, że czasami w pracy nam nie wychodzi, że czasami pracę mamy taką, a nie inną, bo są takie okoliczności i ją może nie szanujemy, ale na nią narzekamy, utyskujemy, to jest konsekwencja tego, że gdzieś tam w nas jest ta zmaza grzechu pierwotnego, brak tego, ta rana po grzechu pierwotnym, jak uczy Kościół, który dotknął ludzkości, a my jesteśmy tego dziedzicami, niestety.
Ponieważ ksiądz tak sympatycznie mi się zda bardzo, to i powiedział miło. Powiedział ksiądz przed chwilą coś takiego, nie jesteśmy aniołami, wszyscy mamy swoje słabości. Ja bym mogła się dowiedzieć, co jest słabością księdza. Jaszka?
No, myślę, że wiele słabości. Nie wiem. Zawsze człowiek myśli o sobie w takich dobrych kategoriach, to o słabościach myślę, że wiele mogliby powiedzieć moi bliscy, a przede wszystkim współpracownicy, bo jak patrzą na szefa, to u szefa się łatwiej widać te wady, prawda?
Dobrze, to może ksiądz się zastanowi za chwilę, że to bardzo, bardzo trudno tak na zmarszu powiedzieć coś o sobie niekoniecznie dobrego. Ksiądz jest kapelanem, duszpasterzem piłkarzy, ale na co dzień proboszczem w Kościele Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny na Ratajach.
Tak, dokładnie, od lipca.
Proszę księdza, jak się zostaje kapelanem drużyny piłkarskiej? Ja wiem, że to tak było właściwie trochę przypadkiem. Po mszy się zdarzyło, że jak to było? Jaki był początek?
Tak, znaczy, mówię w największym skrócie, jak to się zwykle wiele spraw w Polsce załatwia przez znajomości. Oczywiście w cudzysłowie przez znajomości. Dzięki temu, że w tym środowisku piłkarskim byłem od roku 89 dość tak aktywnie. Wtedy byłem na Jeżycach wikariuszem i wtedy zaczęła się ta kariera drużyny księży. Różne mecze rozgrywaliśmy, byłem
piłkarzem.
W tej drużynie byłem takim menedżerem, grającym menedżerem, bym powiedział. Zawsze byłem na bramce. I te znajomości w tym świecie poznańskiej piłki się tak rozszerzały i umacniały. No i właśnie przez znajomość z panem Adamem Topolskim, który wtedy był trenerem Lecha, to był rok 99, czerwiec, zaprosiłem drużynę do swojej pierwszej parafii, wtedy parafii, w której byłem proboszczem, w Brodnicy koło Śremu. I tam właśnie była msza święta podziękczynna za zajęcie trzeciego miejsca i potem taki pokazowy mecz, który Lech wygrał 8-0. I w przerwie między mszą świętą a meczem trener rzucił hasło, czy nie chciałbym być kapelanem tej drużyny. Spadło to na mnie jak grom z jasnego nieba, ale z przyjemnością, jak człowiek ma piłkę we krwi, sport we krwi, no to taka propozycja, a jeszcze od Lecha, to nie sposób było odmówić, prawda?
Czyli takie predyspozycje do tego, żeby tę opiekę duchową sprawować, rozumiem. rozumiem, były. Co się myśli, co się mówi do piłkarzy, kiedy się przed nimi staje? No ja już nie pytam o ten pierwszy raz, bo to było dawno, ale no, Lech i jego historia to jest temat na film pewno. Różne te dzieje były lepsze i gorsze. No co, spotyka się ksiądz z nimi tak, że oni, nie wiem właśnie kto jest, czy to są takie spotkania pojedyncze, że oni przychodzą, mają problemy, bo są i śluby, i pogrzeby, o tym wiemy, ale czy bywają takie spotkania właśnie na forum i wy się umawiacie, że teraz jest to spotkanie w tym celu, żeby właśnie się, nie wiem, pochylić nad duchowością?
Nie. Takich spotkań niestety było mało. Chciałbym jako ksiądz, żeby takich spotkań prywatnych było więcej. Myślę, że ten mój pobyt w Poznaniu powoli to rozwinie, bo kiedy byłem w Brodnicy, to jakby łatwiej piłkarze do mnie przyjeżdżali, tak prywatnie, może to było bliżej 30 parę kilometrów. Potem Grodzisk 8 lat byłem z klubem, ale jednak to było mimo wszystko oddalenie. Oczywiście paru piłkarzy mnie tam w Grodzisku odwiedziło, ale przede wszystkim ja bywałem z drużyną, bywałem przede wszystkim na meczach w Poznaniu. A od lipca, kiedy zostałem proboszczem w Poznaniu, to już mam takie możliwości, że nawet byłem jesienią na wszystkich meczach wyjazdowych. Wiosną niestety mi się to nie udało, ale na ostatni na Widzew oczywiście pojadę. Więc tych spotkań prywatnych niestety jest mało. A jak wchodzę do szatni, to oczywiście witamy się serdecznie, pytamy się, co słychać, prawda? Takie życiowe sprawy, a potem jest modlitwa i rozgrzewka i ich praca, prawda?
No tak, ale ja słyszę, że jest jakiś, jak na początek meczu jest jakiś krąg, jak wy to robicie.
Zawsze trener jakoś decydował o tym, kiedy ta modlitwa była, choć najczęściej była ona oczywiście przed samym wyjściem na mecz. Czyli można powiedzieć, że wtedy miałem ostatnie słowo. Najpierw trener, potem zdrowaśka, święty Antoni, błogosławieństwo, amen i wychodzili, prawda, na mecz. A od czasu trenera Mariusza Rumaka modlimy się przed rozgrzewką, bo trener mówi, że to już jest praca. Rozgrzewka to już jest wejście w tą pracę, to już zaczęła się ich praca w tym momencie, dlatego stajemy w kółko. Wszyscy i muzułmanie, i prawosławni, i katolicy, i piłkarze, i sztab szkoleniowy, i medyczny, i ta modlitwa jest, i wychodzą, żeby wykonać swoją pracę. A intencja modlitwy zawsze jest taka sama. Panie Boże, pobłogosław nasz wysiłek. I tyle i aż tyle.
I nigdy nie było tak, że piłkarze innego wyznania albo agnostycy na przykład niewierzący, że nie? Zawsze wspólnie?
Zawsze wspólnie, bo to jest krąg. Oni oczywiście wiadomo, że pytałem się Samira, jak się modli. On mówi, że ma taką modlitwę, prosi Panu Boga, żeby się nim opiekował, żeby dodał mu sił i tak dalej. Więc sens tej modlitwy muzułmanów jest taki sam jak nasz, a prawosławni to oczywiście chrześcijanie, więc zdrowaś Maryjo też mogą spokojnie powiedzieć.
A proszę powiedzieć nam, bo odkąd wygrali z Wisłą, nie wiem kiedy, ale to było 4-1, to jakiś taki szczególny kult świętego Antoniego podobno jest.
To był mecz pożegnalny Macieja Żurawskiego wtedy w Lechu. Traciliśmy punkty na Groma. Strasznie to wyglądało. No i wtedy po raz pierwszy, bo tak była zdrowaśka i błogosławieństwo, po raz pierwszy wtedy mówię święty Antoni, bo to jest ten patron od spraw zgubionych i chodziło o to, żeby pomógł nam znaleźć te punkty i rzeczywiście ta drużyna Lecha, mogę powiedzieć, że jest od kilkunastu lat takim gronem czcicieli świętego Antoniego.
No to taki bardzo sympatyczny jest święty, bo on jest taki właśnie pomocny, taki współczesny.
O to chodziło.
Ja chciałam jeszcze zapytać, bo rozumiem, że Sławek też będzie miał swoje pytania, jak myślę, ale bo zapraszając księdza, miałam wrażenie, że również zapraszam księdza jako kapelana, duszpasterza klubu sportowego, także z myślą o kibicach. Natomiast ksiądz mówi, że nie sprawuje opieki duchowej takiej jakby oficjalnej nad kibicami, a
nie
sądzę, że ona by się bardzo przydała. Jak ksiądz sądzi? Taki wpływ, gdyby to było możliwe, nie ma takiej możliwości, to by było pozytywne, tak kibiców
oczywiście
troszeczkę wyciszyć, troszeczkę ich uspokoić, trochę naprowadzić ich na taką ścieżkę miłości, a nie agresji i nienawiści, bo z tym mamy do czynienia. Nie mówię tylko w tej chwili o Lechu, ale mówię w ogóle o kibicach.
Oczywiście, chciałoby się mieć taki wpływ, ale jeżeli pani dyrektor byłaby na meczu, zobaczyła te transparenty, Koło, Piła, Ostrów, Wielkopolski, Kępno, Gostyń, Rawicz, to nie ma szans, żeby mieć wpływ na tych kibiców, bo to są kibice naprawdę z całej Wielkopolski. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli mogę, to zawsze korzystam z mediów. Gdziekolwiek jestem pytany, to zawsze też, jeżeli taka możliwość jest, to zawsze taki apel do kibiców i dzisiaj też może taki apel, żeby popatrzyli, jak zachowują się piłkarze. Jeżeli przyjdą trochę wcześniej na mecz i zobaczą, jak piłkarze się serdecznie witają i Legii, i Lecha między innymi, i Wisły, i Lecha, bo to są przecież koledzy z boiska, z różnych reprezentacji, przecież oni zmieniają kluby, prawda? Ktoś gra dzisiaj w Wiśle, wczoraj grał w Lechu i tak dalej, choćby przykład Macieja Żurawskiego na przykład, przykład, przepraszam, powtórka. Więc gdyby popatrzeć na piłkarzy, którzy zachowują się jak koledzy, naprawdę koledzy, przyjaciele serdecznie się witają, rozmawiają ze sobą przed meczem. Oczywiście sędzia zagwiźnie, jest walka, na boisku jest walka, ale kiedy jest ostatni gwizdek, znowu są koledzy, przyjaciele. I gdyby kibice tylko walczyli na stadionie dopingiem, kto głośniej, kto lepiej, kto piękniej, byłoby to cudowne. Niech wezmą przykład z piłkarzy, a jestem przekonany, że naprawdę będzie lepiej. Żadnej nienawiści, żadnej złości. Po prostu nasz klub jest lepszy. Dzisiaj my się cieszymy, oni się smucą.
Ale to chyba serce boli duszpasterza, kiedy widzi, co się wyprawia po meczu.
Straszne, naprawdę.
Myślę, że to w ogóle każdego człowieka serce boli. Kiedy widzi, jak dochodzi do jakichś ekscesów, które niekoniecznie mają związek ze sportem. Przecież jest naprawdę cała rzesza ludzi, którzy przychodzą na stadion i po prostu pasjonują się.
Oczywiście.
Pasjonują się piłką nożną, pasjonują się meczem i szanują i kibiców, i drużynę przeciwną. Mnie kiedyś się śniło, że był taki doping na stadionie. I to był doping na stadionie, że poznańscy kibice zainicjowali jako pierwsi na świecie takie grzeczne skandowanie, prawda? Zamiast sędzia... Tak, to krzyczeli na przykład wać pana. Wać pan, odpuść, prawda? Jak do tradycji się przywołać. To może by coś takiego...
To był sen,
ale jakżeżby to było niesamowicie, gdyby na przykład kibice właśnie licytowali się na, nie wiem, jakieś wersety z poezji na przykład. Prawda? Niesamowicie to by mogło być ciekawe. Myślę, że to w świat by poszło.
No właśnie, oryginalne i...
Oryginalne.
I kulturalne.
I takie, że mówiliby o nas dobrze.
Tak. Na całym świecie, bo gdzie by się na przykład mogło wyeliminować ten problem agresji. Proszę księdza, ale jak ksiądz przyszedł do Lecha, to Lech zaraz spadł. Spadł do drugiej ligi.
Też przeżywałem to mocno, ale pocieszył mnie Leszek Zawadzki, ówczesny też zawodnik Lecha, który mówi tak, proszę księdza, jak w Wasilkowie zaobiesiliśmy krzyż w szatni, to w następnym roku zaliczyliśmy spadek. I potem sobie tak myślałem, jak to się stało, bo w szatni Lecha wisi od 15 czerwca ikona Matki Bożej. Analizowałem to i myślałem sobie potem, że Pan Bóg nie może firmować sobą matactwa, korupcji. I trzeba było to oczyścić, prawda? Chociaż ten proces był, jak się okazuje, długi, ale jednak długi. Zaprocentował. Bo oczywiście nie chodziło tylko o Lecha, ale przecież jak się potem orientuję i ponieważ 13 lat jestem już w tym klimacie, to każdy klub przed sezonem ma mszę świętą, prosi o błogosławieństwo Pana Boga na ten rozpoczynający się sezon. Pan Bóg nie mógł firmować tego. Jeżeli była modlitwa błogosławieństwa, to musiało to się wreszcie skończyć. Trwało to, ale pękło.
To by była świetna puenta, gdyby nie to pytanie, które na początku zadałam i wracam do niego. Czy ksiądz jest w stanie nam odpowiedzieć o te słabości?
O te słabości?
Ja znam jedną słabość księdza, mogę powiedzieć?
No, piłka.
Oprócz piłki, to jeszcze miłość do pewnego utworu, którym chciałbym zakończyć to spotkanie.
No, naprawdę, to prawda? Jest utwór, który mi chodzi po głowie i mam nadzieję, że już niedługo się jeszcze bardziej urealni.
W samochodzie, ciągle.
Ja wiem, bo na przykład ja lubię strasznie spać. Mogłabym spać...
Ale to nie jest słabość żadna.
No właśnie, takie jakieś...
Patrząc na moją figurę, to może jedzenie, ale wydaje mi się, że słabość, na pewno słodycze, lubię słodycze.
Dlatego
sobie na Wielki Post ich odmawiam.
Taka jestem. Dobrze.
Ale jedna, do której mogę się przyznać.
Bardzo, księdzu, dziękujemy. Tak. Ja rozumiem, że w trakcie czy jeszcze mistrzostwy te tematy też opieki duchowej będą obecne.
Ale to już jakby nie moja działka.
Ksiądz miał właściwie przyjść z księdzem Szymonem również, który jest członkiem Wiary Lecha.
Tak.
I jest taka szansa, żebyśmy z księdzem Szymonem na przykład jeszcze porozmawiali.
Tak, jest za tym, mogę dać numer telefonu i na chętnie się spotka, bo on jest organizatorem właśnie tego jakby strefy Jezusa w strefie euro. On stoi na czele takiego komitetu. Ja tam próbowałem wejść w te sprawy, ale niestety nie można się podzielić. Wszystkiego nie można
zrobić. To ja zapowiadam Państwu rozmowę z księdzem Szymonem w strefie kibica. A tymczasem
właśnie ta piosenka, do której ksiądz ma wielką, wielką słabość. Dziękujemy.
Dzięki.
Ksiądz Jacek Markowski, kapelan
Lecha. Do zobaczenia
Dzięki.
Na stadionie.